Zawitaliśmy dzisiaj na szlaku techniki do Jaworzyny Śląskiej, a dokładnie do Muzeum Kolejnictwa, a ze mną jest...
Katarzyna Szczerwińska-Tercjak, dyrektor muzeum.
Do Jaworzyny lepiej dojechać pociągiem niż samochodem. Jak na Muzeum Kolejnictwa przystało?
Dokładnie tak. Dolny Śląsk w ogóle jest miejscem, gdzie jest najgęstsza sieć linii kolejowych i tak naprawdę najłatwiej przemieszczać się koleją. Teraz widać starania Urzędu Marszałkowskiego, że te linie są rewitalizowane i to tylko sprzyja do tego, żeby właśnie dotrzeć do Jaworzyny Śląskiej, no bo to jest największy węzeł kolejowy na Dolnym Śląsku.
Jaki czas przejazdu?
Z takich miejscowości jak Wrocław to jest pół godziny, z Legnicy to jest 45 minut, z Wałbrzycha 20 minut, także to są największe miejscowości, no i najatrakcyjniejsze miejsca.
I my właśnie w tą historię Muzeum Kolejnictwa dzisiaj się zanurzymy, a zaczniemy od tego, jak powstało to miejsce.
Wiąże się z taką trochę trudną historią, dlatego że sama parowozownia powstała w 1905 roku i jakby była niemiecką parowozownią, tutaj były obrządzane parowozy, lokomotywy. Natomiast ona jakby właścicieli zmieniała podczas tego stulecia kilkukrotnie. W 1945 wiadomo, po wojnie wojska polskie weszły tutaj i była to już polska parowozownia. Następnie wiązało się też to, że parowozy zaczęły odchodzić do Lamusa i z tego stworzono lokomotywownię trzeciej klasy podlegającej pod Wałbrzych. Cały czas była to oczywiście spółka PKP. Następnie przez moment taki w 1997 roku w Polsce PKP stwierdziło, że zorganizuje muzea w takich skanseny i to się nazywało właśnie skanseny lokomotyw parowych. W Polsce zostały stworzone takie trzy, to była Chabówka, to był Wolsztyn, no i tutaj na Dolnym Śląsku Jaworzyna Śląska. Nie potrwało to długo, nie nacieszyliśmy się parowozami na Dolnym Śląsku, dlatego że PKP zlikwidowało to miejsce. No i od 2000 roku tak naprawdę było bez żadnego opiekuna. Właścicielem nadal było PKP, ale był to taki gasnące miejsce, to znaczy na miejscu nie było ogrodzone, więc naprzeciwko powstały trzy skupy złomu, rozkradane miejsce, bez już potencjału. Właściwie ten potencjał może gdzieś był, tylko nikt go nie widział. Zauważyła go, była wtedy pani burmistrz Jaworzyny Śląskiej i zwróciła się do Politechniki Wrocławskiej, szukając jakby jakiegoś ratunku tego miejsca. No i tak zjawił się tam, na Politechnice pracował mój prezes, profesor Piotr Gereber, który podjął się trudu utworzenia w 2004 roku prywatnego Muzeum Kolejowego. Zebraliśmy trochę miłośników, trochę kolejarzy, no i postanowiliśmy się, że taką samozwańczą trochę rolę ratować to miejsce. Ja kończyłam studia właśnie u profesora Gerbera, no i mnie zachęcił do tego, żeby tuż po studiach zacząć też tutaj pracować. Z tego powstała coś większego, powstała Fundacja Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego. No jak sama nazwa mówi, ratujemy zabytki przemysłowe i to te, które takie mniej atrakcyjne, mniej znane, to znaczy nie poświęcamy się pięknym pałacom czy pięknym kamienicom, natomiast ratujemy miejsca, to są fabryki, to są parowozownie, to są miejsca, gdzie kiedyś ludzie ciężko pracowali na to, żeby te piękne pałace powstały.
Tych miłośników kolejnictwa jest trochę na tym Dolnym Śląsku.
Tak, jest i to coraz więcej zauważam. Miłośnicy kolei, wydaje mi się, że to już w ogóle od małego dzieci poznają zawsze ten parowóz, może jest to też efekt bajek dla dzieci, ale jest w parowozie coś magicznego, że jakby od właściwie wszystkie grupy społeczne do nas przyjeżdżają, seniorzy przyjeżdżają po to, żeby przypomnieć sobie, jak się kiedyś podróżowało. Oni wchodzą z takim sentymentem, z łezką w oku do wagonów, do parowozów, bo tak kiedyś podróżowali. Przyprowadzają za tym swoje dzieci, swoje wnuki, więc jest to taka naprawdę duża, liczna grupa. A oprócz tego takich w ogóle miłośników kolei, to miłośnicy kolei nazywani są Mikole, są miłośnikami kolei i oni w różny sposób to się u nich pokazuje, to znaczy jedni są miłośnikami fotografii kolejowej, jedni są tylko z palinówek, jedni są tylko od parowozów, ale zasadniczo widzę, że nawet właśnie taka grupa jak nastolatki, która trochę taka oporna, działa na TikTokach, na mediach społecznościowych i nagrywają wszystko, co się porusza na torach, więc jest to coś nowego dla mnie też.
Jacy turyści tutaj do Państwa przyjeżdżają i oczywiście o ten feedback, co mówią, czy są jakieś ciekawe historie? historię?
Wydaje mi się, że turyści, no to tak jak mówiłam, są to rodziny głównie z dziećmi, to najczęstszy nasz, ale właśnie dużo też seniorów. A co mówią właśnie, to jest ten taki zwrot do przyszłości, dlatego że nasze muzea nie mają być bardzo naszpikowane elektroniką. One wręcz, my chcemy, żeby dawny zapach smaru, oleju, węgla pozostał i żeby nadal było bardzo autentycznie, bardzo prawdziwie, że czasami nawet można się tutaj ubrudzić, ale tak było kiedyś w parowozowni, więc nie są na pewno to takie sterylne wnętrza, tylko właśnie autentyzm to chyba przede wszystkim cecha tego, co ludzie podkreślają, że można tutaj zobaczyć i odczuć, bo to, co dajemy turystom, to właśnie nie tylko jakby edukację, wiedzę z tego, czego się dowiedzą podczas zwiedzania, ale raczej też takie wrażenia, wspomnienia dla starszych ludzi, dla młodych coś nowego, bo widzą coś zupełnie autentycznego, innego.
Tutaj macie zwiedzanie takie totalne 3D. Zapach, wzrok i oczywiście słuch.
Dokładnie tak. Trochę brakuje jeszcze teraz czynnego parowozu. Mamy czynne lokomotywy spalinowe, mamy czynne maszyny na warsztacie i oczywiście, że je uruchamiamy dla turystów. To są takie dodatkowe właśnie wrażenia multimedialne, tylko multimedialne według nas. Brakuje nam tylko parowozu czynnego. My przez ostatnie, od 2011 roku do 2021 roku, był taki proces, że uruchomiliśmy parowóz. To był ogromny wysiłek. Ponad 3 miliony złotych to kosztowało, ale też, co ważne, to nasi maszyniści przekazali też wiedzę młodym ludziom i oni nadal potrafią prowadzić ten parowóz. I dla Dolnego Śląska byliśmy taką atrakcją turystyczną jeżdżącą, ponieważ odwiedziliśmy tym parowozem, to był parowóz TKT-48 numer 18, do tego wyremontowaliśmy takie 3 wagony BI jeszcze z takimi pomostami, z którymi można z zewnątrz sobie obchodzić. I jeździliśmy po najpiękniejszych trasach Dolnego Śląska. To była taka gotowa, po prostu jeżdżąca historia po Dolnym Śląsku. Odwiedziliśmy Szklarską Porębę, Karpacz, Kłodzko, te najpiękniejsze wszystkie linie kolejowe, jednocześnie pokazując te wszystkie atrakcje, które są tak naprawdę na linii kolejowej. Więc brakuje nam teraz tego parowozu. Nie mamy teraz na to funduszy, też Unia Europejska nie chce finansować remontów, które są związane z paliwami kopalnianymi, widząc ślad węglowy, ale szukamy tych możliwości, dlatego że uważam, że największą promocją w ogóle dla Dolnego Śląska będzie połączenie tych pięknych atrakcji, które teraz będą pokazywane na przykład w radiu, przez ten jeżdżący parowóz, przez taki jeżdżący pociąg turystyczny.
Dojechaliśmy do stacji Jaworzyna Śląska. Jaki obszar ma to muzeum? Ile czasu musimy tutaj spędzić, żeby to wszystko zobaczyć, bo to jest gigantyczne.
Cała bocznica ma 2,5 hektara, ponad 4 kilometry torowiska, na którym ustawione jest ponad 150 różnych jednostek taboru kolejowego, to ponad 40 parowozów, ale są też lokomotywy spalinowe, są 2 elektryczne, są wagony towarowe, są wagony osobowe, jest taki sprzęt specjalistyczny, jak na przykład, nie wiem, dźwigi, które gdy się wykolejały pociągi, to był taki pociąg ratunkowy, więc jest tego dość dużo. Jest ciekawostka, te wagony my bardzo często też używamy, więc na przykład jest coś takiego jak wagon Wars, w którym nadal my prowadzimy kuchnię, więc zawsze turyści nie muszą, jak przyjeżdżając, nie muszą kanapek zabierać do nas, bo autentycznie my wróciliśmy do tradycyjnych potraw z wagonów, w wagonie Wars, tak w latach 70. panowały gołąbki, pierogi, żurek, zupa pomidorowa, więc do tradycyjnych receptur dotarliśmy i odtwarzamy właśnie w tym wagonie, więc on działa codziennie i też jakby jest elementem jednocześnie zwiedzania, ale też poznania tych kulinarii kolejowych. Oprócz tego na samo zwiedzanie trzeba, wydaje mi się, że na samo zwiedzanie możemy poświęcić około 3 godzin. Zwiedzamy z przewodnikiem i to jest zawsze, chcemy zwiedzać z przewodnikiem, dlatego że to przewodnikami są maszyniści kolejowi, którzy opowiadają o tym naprawdę z wielką wiedzą i umiejętnościami. Pierwszym elementem zwiedzania Muzeum Kolejnictwa to przewodnik i to on właśnie pokieruje przez zwiedzanie po ekspozycjach. Na ekspozycjach mamy zarówno makiety, kolejowe sale z pamiątkami kolejnictwa, gabinety naczelnika stacji i to jest wszystko chronologicznie ułożone, tak żeby turyści mogli poznać opowiadać tą historię kolei, która tak naprawdę na świecie ma teraz już 200 lat, a w Polsce w tym roku Polska Kolej obchodzi stulecie, więc...
Piękny jubileusz.
To są dwa ważne jubileusze, które się zbiegły równolegle w 2026 roku i dlatego też ten rok jest uznany jako rok kolei.
No to idealnie trafiliśmy, żeby mówić o kolejnictwie właśnie w takim wyjątkowym roku. Wchodzimy do sali i widzimy tutaj tablicę, widzimy czapki.
Tak, to jest wszystko, to są elementy kolejowe, bilety tekturkowe.
O, faktycznie.
To wiele osób, my oceniamy turystów wiek, którzy wiedzą, o co chodzi. To znaczy, tak naprawdę te bilety 20 lat temu jeszcze funkcjonowały, były tekturkowe. Wróciliśmy do tego również dziurkowane i przez konduktora podczas przejazdu. I mamy tutaj taki ternion na bilety, czyli taką skrzynkę, z której pani kasjerka sprzedawała te bilety, a potem konduktor sprawdzał je dziurkując. No mamy też takie rzeczy, jak właśnie tabliczki, które pani powiedziała, to można tutaj poznać. Tabliczki są z różnych lokomotyw, które niestety już nie istnieją, dlatego że w 2000 roku przez takie 10 lat to był taki trudny czas dla kolei i tak naprawdę wszystko lądowało na złomie. Nam się udało uratować to, co się udało, ale nie wszystko się udało właśnie, stąd jakby ta ściana z tabliczkami kolejowymi, a po takich nazwie na tym można poznać, jaka to lokomotywa była. Mamy tutaj lokomotywy, na przykład tabliczkę ET21197. To znaczy, że to była lokomotywa elektryczno-towarowa. 21 to jest model, a 197 wyszła z produkcji. Albo na przykład ST43309, to znaczy, że to była lokomotywa S jak spalinowa, T jak towarowa. 43 to model i 309 wyszła z produkcji. To takie znana lokomotywa rumuńska. I tak można rozszyfrowywać taki alfabet kolejowy. Można opowiadać o każdej z tych lokomotyw. Mamy też tabliczki znamionowe. I tutaj a propos Wrocławia, no to we Wrocławiu mieliśmy dwie ważne fabryki, które produkowały lokomotywy. Dzisiejszy, późniejszy właściwie Pafawa, który jest przy placu Strzegomskim we Wrocławiu, to wcześniejsza fabryka Linke Hoffmann-Werke. To bracia właśnie Hoffmann-Werke tam produkowali wiele różnych lokomotyw, które do tej pory mamy je tutaj w naszych zbiorach. I fabrykę Kemna, to też jest fabryka z Breslau, wcześniejszego Breslau. Więc to takie pamiątki zbieramy, natomiast warto też chyba wspomnieć, że tych pamiątek tutaj nie było, tu nie było eksponatów. To, co przejęliśmy, to był taki naprawdę zniszczona parowozownia z dziurą w dachu, bez ekspozycji, bez niczego i ten pierwszy proces taki przez około 5 lat właśnie to była taka rewitalizacja tego miejsca. No i teraz już jakby tylko zbieramy kolejne eksponaty.
Skąd te wszystkie eksponaty tutaj się wzięły, skąd do Was przyjechały?
No właściwie, jeśli chodzi o tabor kolejowy, to jak zastaliśmy tutaj, to było tak naprawdę, teraz mamy 150, dla porównania było około 20 jednostek, więc to dużo, dużo mniej. Szukaliśmy po całej Polsce i one były faktycznie jeszcze 10 lat temu można było zarówno kupić od PKP, bo na przykład po cenie złomu, można było gdzieś na różnych bocznicach odnajdywać takie perełki. Teraz już tego raczej nie ma, to już jest raczej albo zaopiekowane przez muzea, albo przez właśnie takie organizacje społeczne, które zajmują się dbaniem o zabytki, no albo po prostu skończyły na złomie, więc nie wszystko się udało uratować. Taka ciekawostka, o której chyba lubię też mówić, to takie wagony piętrowe były. I wagony piętrowe, ja mam takie wspomnienie moje pierwsze z koleją, że właśnie mój tato na stacji Świdnica Miasto wsadzał mnie na górę, żeby zająć miejsce, bo była tak duża kolejka na kolei. I chciałam opowiedzieć o tym mojej córce, ale niestety nie ma takiego wagonu. Ten wagon się nie zachował, więc nie wszystko udało się jakby zachować przez to, że jakby jeszcze w XX wieku nie do końca uważano, że zabytki kolejnictwa są takimi stricte zabytkami, które są wpisane do rejestru, którym oddaje się hołd i cześć, tak jak innym, mówię, zamkom, pałacom, więc to był taki trudny proces, którym nie wszystko się udało uratować, ale wydaje mi się, że dość sporo, no bo teraz możemy tak naprawdę wszystkie serie parowozów, lokomotyw tutaj pokazać, niektórych wagonów nie mamy, ale jakby w dużej mierze się już to udało.
Najcenniejszy eksponat?
Najcenniejszy eksponat przywita naszych słuchaczy zawsze przy wejściu do hali parowozowni. Znajduje się, to według mnie oczywiście każdy sobie pewnie znajduje inne. Dla mnie to najstarsza lokomotywa, to jest lokomotywa TKH2 numer 12, to jest lokomotywa z 1896 roku, lokomotywa pruska. To jest mały taki tędrzak, w którym też aktorka nasza, dlatego że w wielu produkcjach filmowych nasze muzeum bierze udział, w szczególności tych historycznych produkcjach filmowych. I w ubiegłym roku na przykład były dwie produkcje Lalka i właśnie ten parowóz dokładnie odwzorowywał, jeździł, nie możemy go rozpalić, no bo nie ma dopuszczenia i nie jest sprawny, ale jakby był pchany przez lokomotywę spalinową wraz z pociągiem i do dwóch lalek, które w tym roku będą zresztą premiery, ona grała. I też takie coś magicznego, pan Zbigniew Gryzgot zawsze opowiada, tam jest taki złoty dzwonek, więc można nim zadzwonić. No i on zawsze opowiada turystom, że się życzenia spełniają, jak się zadzwoni tym dzwonkiem, więc zapraszam do zadzwonienia. I coś w tym jest. W każdym
koniecznie
razie
musimy tam podejść, na końcu naszej wędrówki podejdziemy. Jak już pani dotknęła tego szlaku filmowego, to oprócz Lalki, co jeszcze tutaj było kręcone?
Bardzo wiele filmów. Muzeum jest bardzo filmowe, zarówno i teren muzeum, jak i to, że właśnie mamy parowozy i one na różnych stacjach grały, czy we Wrocławiu, czy w Wałbrzychu. A plenerem filmowym była Jaworzyna, była dla, taka produkcja było Letnie przesilenie, to była właśnie Michała Rogalskiego w 2015 roku. Cały film tak naprawdę był poświęcony kolei, ale też takie komercyjne jak odcinek finałowy Top Model, jak teledyski dla Cleo, także bardzo, dość sporo tego było. O Czerwony Mercedes. W pamięci mam jeszcze wiele, ale minimum to było około 30 produkcji filmowych, w którym jakby produkcje filmowe, filmowcy doceniają to, chyba właśnie ten autentyzm, o którym mówiliśmy, że tutaj po prostu nie trzeba dużo zmieniać. Tutaj tak naprawdę to jest gotowy plan filmowy, wynieść niektóre współczesne rzeczy jak meble i tu jest nadal dalej cegła, industrial, stare maszyny i też czasami nawet ludzie, którzy tutaj pracują, właśnie grają w tych filmach.
Tutaj na korytarzu również jest właśnie wieszak z oryginalnymi strojami kolejarzy i kolejarek.
Tak, zawód kolejarz to jest służba mundurowa. Kolejarze faktycznie traktują bardzo poważnie tą służbę. W ubiegłym roku zrobiliśmy taką akcję, żeby emerytowani kolejarze też, jeśli już nie potrzebują tego swojego munduru, no to żeby nam oddali. Stąd jakby ta wystawa. Mamy też kolekcję czapek, które są akurat tutaj, mamy z różnych krajów europejskich. Jest taka tradycja, że przyjeżdżający kolejarze do Jaworzyny Śląskiej, nie wiem, z Belgii, z Francji, z całej Europy czy z całego świata, przywożą czapkę od siebie i wymieniamy na, a my dajemy mu polską, więc to taka tradycja bardzo ładna, która zafunkcjonowała już od wielu lat, kiedy organizowaliśmy też takie właśnie międzynarodowe zloty parowozów, bo przyjeżdżały tutaj parowozy też i z całej Europy, wtedy, gdy mieliśmy ten nasz czynny, więc mundury to ważny element tradycji. Wydaje mi się, że ta cała historia jest zaklęta w tych orzełku, w tych guzikach, w pięknie odprasowanej koszuli. Więc to i też bardzo często nasz personel, czyli nasi przewodnicy, też sięgają po te elementy umundurowania, bo jest to fajna, przenosi też turystów i taki wzbudza szacunek do personelu, ten mundur kolejowy.
Jak jest z tymi zabytkami? Z jakiego najdalszego zakątku pochodzi zabytek?
Nigdy się nad tym nie zastanawiałam, ale mamy lokomotywy amerykańskie, są takie, dlatego że tuż po II wojnie światowej, kiedy Europa była zniszczona, zgodnie z planem Marshalla, lokomotywy też zasiliły jako pomoc dla Europy, więc mamy tutaj takie lokomotywy. Więc to chyba wydaje mi się, że Stany Zjednoczone to jest najodleglejszy. Ogólnie rzecz biorąc, najwięcej mamy lokomotyw austriackich, niemieckich, polskich, no mamy lokomotywy rumuńskie, więc można powiedzieć, że właściwie z każdego zakątku gdzieś, każdego kraju. Też to, co jest ważne, to my podkreślamy to, że ta parowozownia, nie zmieniamy historii, w sensie nie mówimy, że to jest polska parowozownia, to jest niemiecka parowozownia. Te parowozownie zostały zbudowane przez Niemców i jakby też duże dużej mierze zachowujemy to dziedzictwo, nie oceniamy tego. Zrobiliśmy nawet wręcz taką ciekawą wystawę, do której możemy za chwilę podejść, o przesiedleniach po II wojnie światowej. Pokazaliśmy w wagonach towarowych, do których turyści mogą wejść i zobaczyć, w jakich warunkach po II wojnie światowej społeczeństwo musiało podróżować i się przemieszczać, no bo my na Dolnym Śląsku tutaj nie mieszkaliśmy, tu nie mieszkały nasze rodziny, tu mieszkały niemieckie rodziny, je trzeba było wysiedlić, więc to jest jedna rzecz, że Niemcy stąd wyjeżdżali, a tutaj napływała ta ludność i jeździli normalnie w wagonach towarowych. Te wagony też również można właśnie jako ekspozycję tutaj zobaczyć. Też możemy podejść do napisu Königszelt, to jest napis, to jest dawna nazwa Jaworzyny Śląskiej. Jaworzyna Śląska powstała właśnie dzięki temu, że w 1840 roku zaczęła rozwijać się na Dolnym Śląsku kolej. Pierwsza linia, oczywiście jakby właśnie w tym momentem i po co powstała ta kolej, to po to, żeby właśnie transportować najczęściej węgiel. Więc pierwsza linia kolejowa 1842 z Wrocławia do Oławy, a już rok później, 1843, linia kolejowa z Wrocławia do Świebodzic i w połowie drogi powstała dzięki temu Jaworzyna Śląska, bo stała się węzłem kolejowym. To i tak naprawdę ona by nie powstała, gdyby nie kolej. A Königszelt, miasto, to namiot królewski. I nazwa wywodzi się jeszcze z osady, kiedy tutaj stacjonowały wojska Fryderyka II. W okolicach.
To wchodzimy do pomieszczenia, to jest chyba pomieszczenie kierownika.
Tak, to jest naczelnik, bo kierownicy na stanowiskach na kolei to naczelnicy i mamy dwie takie sale. Ta sala to jest sala tego naczelnika właśnie niemieckiego, czyli odtworzyliśmy tutaj, jak przed 45 rokiem mógł wyglądać gabinet naczelnika stacji. Oczywiście nie wszystko jest tutaj oryginalne, ale staraliśmy się, żeby przywrócić ten wizerunek takiego miejsca. Ważną rzeczą jest sejf, w którym oczywiście tutaj były najważniejsze dokumenty, ale też w tej sali znajdziemy znów powtarzającą się nazwę Königszelt, tylko co jest ciekawe, zachowała się tylko blaszana tabliczka K i umlaut, a cała reszta już jest odtworzona współcześnie i czasami właśnie tak eksponaty do nas docierają, że mieszkaniec Jaworzyny Śląskiej, remontując swój dom, ta blacha zakrywała studzienkę ściekową i odbyła po odwrocie i udało się nam jeszcze takie czasami archeologiczne wykopaliska, gdzieś jeszcze się coś ciekawego udaje odnaleźć. No i cieszę się też, że w ogóle nasze społeczeństwo zmienia się bardzo i ma coraz większy szacunek do starych rzeczy i że turyści czasami właśnie nam takie rzeczy, pamiątki rodzinne przynoszą, stare bilety. Czasami to jest część ich dziedzictwa rodzinnego, ale też właśnie do nas takie rzeczy trafiają. Tutaj jest też taka fajna identyfikacja i pokazuje ikonografika, jak przebiegała rozwój linii kolejowych na Dolnym Śląsku, bo tak jak mówiliśmy, jest tutaj najgęstsza sieć linii kolejowych i one tak od 1860, jak tutaj jest pokazane, to one w tak szybkim tempie do 1960 roku, czyli w ciągu 100 lat po prostu cały Dolny Śląsk został zalany wręcz liniami kolejowymi. Potem niestety taki był okres, ten 2000-2010, że te linie umierały, były nieużywane, no ale teraz to już jest super, bo naprawdę to tak naprawdę do każdej najmniejszej miejscowości możemy dojechać koleją.
To jedziemy dalej.
Przeniesiemy się do naczelnika stacji, ale już takiego późniejszego.
Meble takie perelowskie, telewizor.
Tak, niektórzy już takie pamiętają jeszcze i mieli takie w domu. Więc tutaj zgromadziliśmy tak bardzo tożsamość tą Jaworzyny Śląskiej, to znaczy lokalne pamiątki, medale, puchary, które tutaj zdobywali, dlatego że to społeczeństwo Jaworzyny Śląskiej, to tutaj jest tak, że jakby pani wyszła redaktor teraz na Jaworzynę, to tak naprawdę nie byłoby ani jednej osoby pewnie, nie spotkałaby pani takiej, która w rodzinie ktoś nie ma kolejarza. Albo jeszcze pracownika porcelany, bo były dwie dziedziny przemysłu w Jaworzynie, to porcelana Karolina i tam najczęściej pracowały kobiety, na kolei najczęściej mężczyźni. Troszeczkę to się wiadomo mieszało, ale tak było, że Jaworzyna była podzielona na skorupiarzy, czyli o tych pracowników porcelany, no i kolejarzy. Mieli swoje własne kluby sportowe i ten okres właśnie PRL-u był tak naprawdę dla Jaworzyny bardzo dobry. To znaczy tu się wszystko tak rozwijało, tu działały hotele, tu działały restauracje, na dworcu codziennie wyjeżdżało po 200 różnych pociągów w różne kierunki. Można było dojechać do Pragi, do Berlina przez Jaworzynę, więc Jaworzyna była naprawdę w takim okresie rozkwitu i to właśnie w tej sali trochę pokazujemy. Pokazujemy też trochę przywary kolejarzy, dlatego że na biurku są papierosy, jest czarna kawa, kolejarze, jak przyszłam tutaj do pracy, to kolejarze zawsze musieli sypaną kawę taką, to taką bardzo do tego elementem, to wiadomo, to papierosy, które palili wszędzie, w każdym biurze. Telefony, czerwony telefon, wiadomo, łączył z partią, ale można było też zorganizować przez taki telefon cały przetok i manewry zorganizować. To jest element właściwie tamtej sali. To jest akurat oryginalna rzecz z Jaworzyny Śląskiej. To jest grafik. To jest taka tablica 3x2 metry, która jest nabita gwoździkami i nazywa się Obsada Drużyn Lokomotyw. To jest taki dzisiejszy nasz grafik, który mamy w Excelu, którym jakby każdy wie, jak pracować. I ta tablica właśnie z nazwiskami poszczególnych maszynistów, którzy byli do lokomotyw przywiązani, więc każdy wiedział, kto jedzie na pociągach osobowych, kto na towarowych, kto jest chory, a kto jest w delegacji.
Kolejne pomieszczenie?
Kolejne pomieszczenie to też wrocławska historia, znów wrocławska historia. To jest komputer Odra z wrocławskiego Elwro. Jest to kompletny komputer polskiej produkcji, a z kolei on związany dlatego, że te komputery właśnie na nastawniach sterowały ruchem. No ja zawsze dzieciom przyrównuję, że każdy ma teraz smartfona ze sobą i pamięć smartfona jest większa niż tego komputera, które no jak weszłyśmy tutaj, to zajmuje tak naprawdę całe pomieszczenie. Natomiast, co jest chyba najważniejsze, to w latach 70. to najwięksi polscy inżynierzy przy tej historii Elwro pracowali i też zawsze przy komputerze opowiadamy też o tym, jak można zatracić wspomnienia, to znaczy jak tych komputerów było bardzo wiele, ponad chyba 200 zostało wyprodukowanych i do tej pory zostały tylko 2. Dlatego, że ludzie uznali w latach 90., no to po co nam jest tak naprawdę taki komputer? My go kupiliśmy, bo w środku jest dużo metali szlachetnych, złoto, srebro, platyna, więc musieliśmy za to jakby zapłacić, ale przynajmniej mamy to wspomnienie, a przyjeżdżają czasami jeszcze nestorzy z Wrocławia, którzy mówili, że pracowali na tym komputerze, więc to taka nasza rola, żeby zachowywać po prostu pamięć i dziedzictwo. Przejdziemy sobie przez to pomieszczenie, to wejdziemy do kolejowej medycyny pracy. Takie ośrodki jak parowozownie, które zatrudniały tak jak wiele osób, jak tutaj pracowało ponad 400 osób, no to zawsze były gabinety medycyny pracy kolejowej, a też warto wspomnieć, że zawód kolejarza to zawód wymagający no, znakomitego zdrowia, takiego, że właściwie nadal te badania są tak restrykcyjne jak lotników, czyli naprawdę taki idealny stan zdrowia, no wiadomo, to jest bardzo odpowiedzialne zajęcie prowadzić pociągi osobowe czy towarowe, no i musieli być badani. A ta nasza kolejowa medycyna pracy to raczej wraca sentymentem też do lat 70., bo tak kiedyś gabinety lekarskie wyglądały, no nie tylko kolejowe, ale każdy pamięta panią doktor za takiego metalowego biurka. To jest makieta kolejowa, która, dlatego że w Jaworzynie Śląskiej była kiedyś bardzo duża szkoła kolejowa, która uczyła tak naprawdę kolejarzy z całej Polski, a ta makieta konkretnie nie. To nie jest tylko tak jak w Kolejkowie, że to jest coś ładnego, tylko to jest makieta edukacyjna. Ona uczyła kolejarzy jakby sterowania ruchem. Może spróbujemy coś uruchomić. No i jedzie pociąg towarowy. Przyjedzie dookoła, przejedzie przez tunel. Ta makieta nie odwzorowuje jakoś specjalnie jakiejś konkretnej miejscowości, natomiast są elementy właśnie stacji kolejowych i niektórych miejscowości z Dolnego Śląska.
Wychodzimy z pomieszczenia z makietą i trafiamy prosto do kasy parowozowni.
Tak, to jest kasa parowozowni. Wszyscy kolejarze uważali, że to było najważniejsze dla nich pomieszczenie, bo kiedyś wypłaty były dawane raz na 2 tygodnie, gotówką oczywiście, więc cały ten długi korytarz jechać jeszcze za parowozownię, 400 osób w kolejce ustawiało się co 2 tygodnie i pani tutaj, która wydawała wynagrodzenia i kasowała, także to wiele rzeczy, elementów akurat oryginalnych, to znaczy oryginalne drzwi z kratą, też w wspomnieniach naszych kolejarzy przypominają to, że były też też historycznie tutaj w latach 80. dwa napady takie kolejowe na to, że wynagrodzenia kolejarzy nie dostali, bo był napad w pociągu.
To przechodzimy do tej hali, czyli do tego najważniejszego miejsca, czyli najcenniejszego eksponatu, o którym pani wspomniała.
Tak, przed nami parowóz TKH2, który grał właśnie i w rodzinie Połanieckich i tak naprawdę w trzech lalkach, bo jedna lalka to była lata 70. To była reżysera pana Hasa. No i teraz te dwie, jedna dla Netflixa, druga dla TVP. No ale najcenniejsza to może nie tylko dlatego, że grała we filmach, ale jest najstarsza, najmniejsza. Tutaj jest parowozem, tędrzakiem, nie ma tędra, czyli nie ma tej przyczepki na węgiel, więc ona manewrowała tak ogólnie tylko tutaj gdzieś po bocznicy, więc zapraszam, żeby wejść i żeby zadzwonić.
To idziemy. Czyli życzenia się spełnią.
Na to liczymy i tego wam życzę.
I tutaj prawdziwie przenosimy się totalnie w czasy po prostu ich sławy, tych lokomotyw.
W hali parowozowni zgromadziliśmy wśród tych parowozów. Oczywiście było bardzo ciężko wybrać te najcenniejsze, ale faktycznie to są najcenniejsze eksponaty, bo na samych parowozów na terenie bocznicy mamy 40, a tutaj wybraliśmy te kilka, no bo tak naprawdę brakuje nam tych dachów, żeby chronić je przed deszczem, przed słońcem, żeby były bezpieczne, więc te, które są w hali, są najbardziej zaopiekowane. No i wybraliśmy właśnie różne serie, czyli właśnie parowóz TKH, tu mamy obok TP2, to jest austriacki parowóz, też ponad stuletni. Mamy lokomotywę TR-201, następna to jest właśnie ta amerykańska lokomotywa, więc te parowozy są tutaj już jakby zabezpieczone, natomiast bardzo nam tylko tego, czego brakuje, to brakuje tego, żeby one jeździły, żeby dym z nich leciał. Też wybór tych lokomotyw, które znajdują się w hali, chodziło też o różnorodność, żeby pokazać przekrój, jak one są jednocześnie podobne. Każda z nich ma, wiadomo, kocioł, którym kolejarze musieli go rozpalić, żeby czasami nawet 12 godzin lokomotywę się paliło, żeby mogła wyjechać trasę. Są lokomotywy mniejsze, na mniejsze trasy, ale mamy też takie lokomotywy, które jeździły na przykład w Orient Express, i to jest lokomotywa PT-31, no to jak staniemy przy tych kołach, to koła są większe od nas, więc to są ogromne parowozy, które pozwalały przemieszczać się przez różne miejsca. Przed nami jest też ciekawy wagon pocztowy. To taka jeżdżąca poczta kolejowa, możemy też do niego wejść, bo przy eksponatach, którym wskazujemy turystom, że można do nich wchodzić, są zawsze przyczepione takie specjalne schodki, więc możemy wejść. Taki wagon pocztowy, mamy takich dwa, ale jest ciekawy ze względu właśnie na to, że ma jeszcze nadal wyposażenie, takie, które jak jeździły w tym, służyły te skrzyneczki tutaj i te półki, służyły do segregacji listów i takie wagony, przemierzając trasy kolejowe od miejscowości do miejscowości, wydawały pocztę. Ostatni taki wagon pocztowy przejechał ponad 12 lat temu. Także to, ale to dość długo jeszcze funkcjonowało.
Nie tak dawno.
Tak, to nie tak dawno. No. Jeszcze było miejsce dla psa, który bronił, bo tu gotówka była też przewożona, więc ja też niedawno dotarłam do tego, że takie zabudowane miejsce w tym wagonie służyło dla psa, który chronił jakby przewożone dobra.
I ile tutaj mamy tych lokomotyw?
W samej hali jest 19, a teraz podejdziemy jeszcze może do lokomotywy PT-31. To jest nasz taki biały kruk. Dwie lokomotywy zachowały się w Polsce jeszcze, jedna właśnie w Chabówce, druga tutaj. Została cudem tak naprawdę uratowana i nie zezłomowana tylko dlatego, że służyła jako taka grzałka w fabrykach, w przetwórni owocowej Horteksu i stamtąd ją udało nam się zabrać, ale jest niesamowita historia tego parowozu, bo jak widać on jest taki najbardziej zardzewiały, nawet specjalnie go nic z tym nie robiliśmy, w sensie nie malowaliśmy, dlatego że mamy wielki, wielki plan i marzenie i to chyba takie nasze marzenie największe jest, żeby uruchomić ten parowóz. Parowóz PT-31 jest parowozem międzywojennym, to znaczy po pierwszej wojnie światowej Polska, gdy odzyskała niepodległość, młody inżynier Zembrzuski zaprojektował tą lokomotywę i pojechał z tą lokomotywą na targi w Berlinie. No i została nasz przemysł, nasza technika, nasza wiedza i takiego młodego studenta, który zaprojektował własną lokomotywę, bardzo doceniona w Paryżu, dostał tam pierwszą nagrodę. Wrócił i zostały te lokomotywy zamówione zamówione przez inne koleje europejskie, więc te lokomotywy właśnie to one podróżowały w Orient Expressie. Parowóz jest przeogromny i to też nie jest jeszcze cały, bo to, co tutaj stoi, to zmieściło nam się tylko ta lokomotywa właściwa. Brakuje jeszcze tendra, który służył do tego, żeby węgiel w nim podczas jazdy przechowywać. Więc to jest ogromna historia, ogromne dziedzictwo. Czasami mówię takie bardzo nieoczywiste, ale piękna historia związana z tą lokomotywą.
Czemu ona jest taka wyjątkowa na tle innych?
Dlatego, że to jest polska lokomotywa, tam międzywojenna, bo tak to niemieckie najczęściej mamy i to Niemcy produkowali, natomiast to jest typowo po prostu w tym dwudziestoleciu, ciężko trochę wyobrazić sobie, ale że przez 20 lat, dwudziestolecia międzywojennego tyle udało się tak naprawdę Polsce odbudować po 123 latach rozbiorów i ta lokomotywa wydaje mi się takim ogromnym jest symbolem, no to, że została doceniona przez Europę w tamtych czasach, to też jest dużo i wydaje mi się, że warto by było teraz zadbać o tą historię. A lokomotywa jest lokomotywą pospieszną, bo tak jak wcześniej w tamtej sali z cyferkami na tabliczkach, to P jak pospieszno, T jak torowa, to jest lokomotywa pospieszno, towarowa, model 31, no a 49 wyszła z produkcji.
Wychodzimy już na bocznicę i wita nas przystanek Jaworzyna Śląska i wspaniały parowóz, do którego można wsiąść i którym można pojechać.
Tak, to jest wagon Linke Hoffmann-Werke właśnie tej wrocławskiej produkcji, zrekonstruowany. Mamy takie 3 wagony, on ma takie drewniane ławki i można w każdy weekend przyjeżdżając do Jaworzyny Śląskiej, turyści indywidualnie mogą się przejechać. Zawsze co godzinę nasz maszynista zabiera w taką krótką przejażdżkę. To jest półgodzinna przejażdżka nigdzie daleko po naszej muzealnej bocznicy, ale też na pokładzie tego pociągu wsiada nasz konduktor, opowiada o tym, co po drodze, czyli można sobie przejechać po bocznicy, nie trzeba przechodzić tej 2,5-hektarowej bocznicy. I też, uwaga, ma te tekturkowe bileciki i je kasuje, więc można się trochę przenieść w przeszłość, jeżdżąc takim pociągiem.
Kiedy można Was odwiedzić? W jakie dni i godziny?
Jesteśmy czynni 7 dni w tygodniu, codziennie, od 10 do 18 w sezonie turystycznym do końca października. Później w zimę już przechodzimy na taki bardziej zimowy okres. I to, co czeka turystów, to właśnie to zwiedzanie z przewodnikiem, ta przejażdżka. Jest jeszcze ciekawa gra terenowa dla dzieci. Dzieci odszukują na terenie bocznicy różnych elementów kolejowych i za to dostają też nagrody. Oprócz tego jest jeszcze symulator jazdy, z tego można dodatkowo skorzystać i poczuć się jak maszynista. Można też odpocząć, zjeść w naszym wagonie w Warsie, a dzieci mogą skorzystać jeszcze z placu zabaw w kolejowym, więc ja myślę, że to można zaplanować taką wycieczkę do Jaworzyny Śląskiej na jakieś 4 godziny, to spokojnie jest na tyle atrakcji i właściwie każdy, czy to dzieci, czy dorośli, czy seniorzy mogą znaleźć tutaj coś ciekawego.
Oprócz uruchomienia tego parowozu, o którym powiedziała Pani jako o marzeniu, są jeszcze jakieś marzenia?
Nie, ten parowóz dałby nam taką przestrzeń podróżowania i pokazywania miejsc, a z innych może jeszcze marzeń, no to nasza fundacja, która prowadzi nasze muzeum już od 20 lat, ratuje dalej inne zabytki. To jest też Młyn Hilberta w Dzierżoniowie, to jest Muzeum Techniki Rolniczej w Piotrowicach Świdnickich, to Muzeum Porcelany w Tułowicach i takich zabytków jest jeszcze pewnie wiele do uratowania. Jest też jeszcze jedną z ról naszej fundacji jest to, żeby właśnie te obiekty przetrwały, więc wpisujemy do rejestru, blokując różne inwestycje, więc życzę też nam tego, naszej fundacji, żeby uratowała jak największą ilość tych zabytków.
Dziękuję bardzo za piękną podróż.
Dziękuję serdecznie.